Panie, dziękujemy Ci za oczyszczenie Twoją cenną, odkupiającą krwią, która uzdalnia nas do tego, abyśmy mieli pokój z Bogiem i byśmy mieli dostęp do Boga jako drzewa życia, w Chrystusie jako Duchu. Dzięki Ci, Panie, że Twoja odkupieńcza śmierć czyni nas jedno nie tylko z trójjedynym Bogiem, lecz także ze wszystkimi wierzącymi na całej ziemi. Dziękujemy Ci, że jesteśmy tutaj w takiej słodkiej i błogosławionej jedności. W duchu tej jedności, w duchu ciała, chcemy przedstawić Ci naszą prośbę odnośnie tego szkolenia. Prosimy Cię, Panie, zaczynając od teraz, o otwarte niebo. Niech niebiosa będą otwarte nad każdym zgromadzeniem, czasem studiowania, spotkaniem. Panie, prosimy Cię też, żeby niebiosa były otwarte nad każdym z nas z osobna. Niech nikt z nas tutaj nie będzie pod zamkniętym niebem. Uczyń cokolwiek potrzebujesz zrobić w nas teraz, żeby nasz stan był takim, aby mogło być nad nami czyste niebo i tron na tym niebie kierujący nami. Panie, w takiej sytuacji prosimy Cię, żebyś otworzył nam serce, umysł, całą naszą istotę, byśmy ujrzeli i otrzymali wizję Boże. Panie, ponadto modlimy się konkretnie, prosząc, daj nam wyraźne słowa, słowa, których uczy Duch, słowa namaszczone przez życiodajnego Ducha. I wypowiedz te słowa do wnętrza naszej istoty, aby to, co jest na Twoim sercu odnośnie tych 6 dni, mogło zostać w pełni przeprowadzone. Panie, czcimy Cię teraz za odczucie, które mamy, że jesteśmy tutaj przed Twoim chwalebnym obliczem. Mamy odsłoniętą twarz, a Ty nie ukrywasz swojej twarzy. Odbywamy to szkolenie twarzą w twarz w miejscu najświętszym. Panie, mów swobodnie o tym, cokolwiek masz na sercu. Mów, cokolwiek przyniesie korzyść Bożej sprawie, cokolwiek zbuduje ciało, cokolwiek ubłogosławi świętych, przygotuje oblubienicę i sprowadzi Cię z powrotem. Ze względu na ten koniec poświęcamy siebie i to szkolenie Tobie. Kochamy Ciebie, Panie. Odbędą się 2 szkolenia studium krystalizującego dotyczącego Księgi Ezechiela. Wydaliśmy drukiem w oprawie broszurowej przekład odzyskiwania Ezechiela ze wszystkimi przypisami. Bardzo poręczne. Na tym szkoleniu poświęcimy 9 poselstw rozdziałowi pierwszemu. Następnie będzie poselstwo o jedzeniu i trawieniu Słowa Bożego przez Ezechiela. Poselstwo o pańskim odzyskiwaniu przez życie dzięki jego pasieniu, a potem poselstwo na temat nowego ducha i nowego serca. Ezechiela 1 to najgłębszy rozdział w Biblii. Dobrze usłyszeliście. I nie pomyliłem się to mówiąc. Ezechiel 1 to najgłębszy rozdział w Biblii. Mówię o tym z 2 powodów. Pierwszy powód to to, że Ezechiel 1 jest rzeczywiście najgłębszym rozdziałem w Biblii. Drugi powód to to, że nie ja to odkryłem, To ja nie zostałem oświecony bezpośrednio, by sobie z tego zdać sprawę. To był nasz brat z posługą wieku i wizją wieku w poselstwie 12, studium życia Ezechiela. Powiedział on bardzo jasno, że Ezechiel 1 to najgłębszy rozdział w Biblii. Myśl tutaj jest głęboka. Co to za głęboka myśl, która została wbudowana w głębię tego rozdziału? Pozwólcie, że przedstawię to w ten sposób. Pod koniec rozdziału mamy krystalicznie czyste przestworze, nad którym jest tron. A ten, kto był na tronie, miał wygląd człowieka. To jest tron władzy, zarządzania. A ten, kto był na tronie, jest nie tylko Bogiem, lecz również człowiekiem. Na ziemi są cztery żywe stworzenia, które zbiorowo mają wygląd człowieka. Bóg w końcu ma coś na ziemi, co faktycznie współpracuje i porusza się wespół z tym, co On robi w niebiosach. Człowiek na tronie ma zbiorowy wyraz. Kolejne poselstwa odsłonią to w postaci żywych stworzeń na ziemi, które są całkowicie jedno, które mogą poruszać się z prędkością błyskawicy, które zbiorowo mają wyraz człowieka, który jest na tronie. To jest wypełnienie rodzaju 1:26. Fakt, że jest tron i że na ziemi jest zbiorowa istota, która stanowi wyraz człowieka na tronie, ukazuje nam również, że w tym rozdziale mamy rządzącą władzę Boga, realizowaną przez żywe stworzenia na ziemi. Oto, co ma kluczowe znaczenie dla Boga w Jego ekonomii, Jego wyraz, reprezentowanie Go na ziemi poprzez zbiorową osobę. Tym czterem żywym stworzeniom towarzyszy ogromne koło z kołem w kole, oznaczające pańskie poruszanie, które odbywa się bez przeszkód na ziemi. Będzie temu poświęcone poselstwo. Punktem kulminacyjnym całego rozdziału jest tęcza, która jest jasnym i promieniującym wyrazem człowieka na tronie. W poselstwie 9 ujrzymy, że zwieńczeniem życia chrześcijańskiego i życia Kościoła jest tęcza. Stajemy się tęczowym miastem, świecącym Bożą wierność w tym wspaniałym wyrazie. Żeby Bóg mógł mieć taką zbiorową osobę na ziemi, wyrażającą Go, poruszającą się w jedności z Nim, reprezentującą Go, pewne istotne, konieczne doświadczenia są niezbędne, wskazane przez wiatr, ogień i elektrum. Poselstwo drugie będzie ich dotyczyło. Ja tylko o nich wspomniałem. To więc może dać wam początkowe wrażenie dotyczące centralnej myśli zakorzenionej w tym rozdziale. Z pewnym przekonaniem mogę powiedzieć, że przed studium Ezechiela, zapoczątkowanym przez brata Lee w latach 50. XX wieku, i dalej na jego konferencji w 1971 roku, które razem stały się studium życia Ezechiela, które zastępuje książkę Wizję Ezechiela, która kiepsko została zredagowana przez kogoś. Brad Lee chciał, żeby te poselstwa były studium życia. My jednak w całości je przeredagowaliśmy z materiału przetłumaczonego z języka chińskiego. Także studium życia Ezechiela jest kompletnym wydaniem posługi naszego brata na temat Ezechiela w języku angielskim. I nigdzie indziej nie znajdziecie takiego rozwinięcia, studium. To jest po prostu fakt. Z pewnością jesteśmy błogosławieni, będąc odbiorcami w ten sposób rozwiniętego, otwartego słowa. Teraz więc jesteśmy pod łaską Pańską, podchodząc do krystalizacji tego otwartego słowa. Studium krystalizujące nie stanowi jedynie podsumowania studium życia. To zgłębienie i prezentacja głębokiego znaczenia przełomowych zagadnień. Powodem, dla którego mamy 9 poselstw dotyczących Ezechiela 1, jest to, że niemal wszystko w tym rozdziale jest kryształem. Tak więc spędzimy 4,5 dnia. Prosimy was, żebyście spędzili 4,5 dnia waszego życia w najgłębszym rozdziale Biblii. Są nas tutaj tysiące, wszyscy zagarnięci przez suwerenne miłosierdzie Pana. I Pan wie, że ponieważ jesteśmy w stadium rozwojowym, z osobna jesteśmy na różnych poziomach, mamy różne zdolności. Wszyscy jednak otwórzmy się, żeby przyjąć coś od Pana, zgodnie z naszym obecnym stanem. Im więcej będziemy wzrastać, tym więcej będziemy w stanie przyjąć. W poselstwie pierwszym rozważamy Boże wizje oraz odsłonięcie Bożego zamiaru i pragnienie Jego serca. Punkt pierwszy to prosty, podstawowy cytat. Otworzyły się niebiosa i ujrzałem Boże wizje. O niektórych rzeczach musimy dopowiedzieć, że są zasadnicze. W tym sensie, że otwierają nam drogę do tego, żebyśmy tak naprawdę zaczęli widzieć na tym szkoleniu pewne boskie rzeczy. Widzieć wizję, mając objawienia duchowych, boskich i niebiańskich rzeczy, wymaga otwartego nieba. Musimy się stać dzięki Pańskiemu organicznemu zbawieniu osobami otwartego nieba, z istotą bezwarunkowo otwartą na Pana. Tymi, którzy się ćwiczą, żeby być jedno z Nim, szukać Go, kontaktować się z Nim. Jednak podstawowym wymogiem jest to, żeby być otwartym. Takim jest Ezechiel. Miał 30 lat. Wiek rozpoczęcia przez kapłana funkcji kapłańskiej, co wskazuje na to, że z ujrzeniem wizji związana jest pewna miara dojrzałości. Mimo że otwarcie niebios i danie wizji leży całkowicie w gestii Boga, jest tu też zaangażowana ludzka strona. Jeśli na ziemi nie ma kogoś, kto ma cechy Ezechiela, niebiosa pozostaną zamknięte. W prawdziwym tego słowa znaczeniu, jeśli nie będzie gdzieś takiego Ezechiela, który jest otwarty, poszukujący, kontaktujący się i jedno z Panem, powiem jeszcze krótko o innej cesze, Pan nie będzie mógł otworzyć niebios. Pan udał się do Chin na początku XX stulecia, ponieważ miał tam Ezechielów. Nie mógł on i nie otworzył niebios i nie pokazał wizji Bożych nikomu w Europie i w Ameryce Północnej w tamtym czasie, według naszej wiedzy. Bóg nie jest arbitralny. Tak, jest suwerenny. To On decyduje, kiedy otworzyć niebiosa, co objawić. Ale gdzie są ludzie? Nawet dzisiaj w Pańskim odzyskiwaniu powinniśmy aspirować do tego, żeby być takimi ludźmi, prosić Pana, żeby uczynił nas takimi, którzy są otwarci na Niego. Abyście mogli powiedzieć Mu, nawet teraz, jak tu siedzicie, Panie, jestem chętny, by ujrzeć cokolwiek chcesz mi pokazać. Jestem chętny, by usłyszeć cokolwiek chcesz mi powiedzieć. Jestem gotowy na to, żebyś dotknął w mojej istocie cokolwiek, dowolnego aspektu mojego życia. Ze swojej strony jestem otwarty na Ciebie. Ćwiczę się, by być jednym duchem z Tobą. Będę kontaktował się z Tobą. Modlił się, żeby Twoje serce zostało powielone w moim. To stanowi kolejną cechę Ezechiela. Jest coś w jego sercu, tak jak w sercu Samuela i Dawida, co odpowiada Bożemu sercu. Chcę powiedzieć o jeszcze dwóch innych sprawach odnośnie Ezechiela dla naszego duchowego zrozumienia i przyszłego doświadczenia. Przeczytałem niedawno ponownie całą księgę i byłem pod wrażeniem tego drugiego proroka. Co się jego tyczy, nie ma tu absolutnie nic z ja. Żadnych własnych spraw. Obaw o siebie. Został on uwolniony z więzienia ja. Był w stanie ekstazy, a greckie słowo tłumaczone jako ekstaza znaczy stać na zewnątrz siebie. Był kimś, kogo Duch mógł wynieść z Niego samego. Na tym szkoleniu ja i inni modlimy się o to w tej chwili, żeby Pan oswobodził całe tysiące z nas z zamknięcia w odosobnieniu ja. To szkolenie nie jest o indywidualistycznej duchowości, o Tobie i Twoich potrzebach. Nie ma tu w cudzysłowie bezpiecznej przystani, nie ma psów do terapii z ich udziałem, żeby rozpieszczać pokolenie, które tylko kocha samo siebie do maksimum. Potrzebujemy dotknięcia Pańskiej miłości i łaski, żebyśmy prawdziwie, głęboko i szczerze dbali o coś daleko większego niż my sami. Cokolwiek Pan nakazał mówić Ezechielowi, on mówił. Dziesiątki razy czytamy, że słowo Jahwe doszło do mnie, słowo Jahwe doszło do mnie, on mówił. Był uczyniony znakiem. Pan wymagał od niego, by angażował się w pewne tajemnicze, zewnętrzne działania jako znak. Następnie, proszę, nie dawajcie się ponieść naturalnym emocjom, bo teraz powiem coś więcej, że Bóg nie oszczędził tego proroka. Kiedy Bóg znajdzie otwartego na siebie człowieka, który jest jedno z Nim, niedbającego o siebie samego, wówczas nie oszczędzi On naturalnych uczuć kogoś takiego. Bóg zdaje sobie sprawę, że w końcu mam kanał do wyrażania mojej myśli, mojego uczucia, mojego serca, mojego brzemienia, mojego interesu. Tak więc cokolwiek będzie niezbędne, będę tego wymagał od Niego, a On to uczyni. I jeśli chodzi o Ezechiela, on nie oszczędził siebie. Oto ilustracja tego. Panie, przykryj nas, która podkreśla sprawę, o której mowa. W rozdziale 24, począwszy od wersetu 15, czytamy: i doszło mnie słowo Pana tej treści. Synu człowieczy, oto ja zabiorę ci przez nagłą śmierć rozkosz twoich oczu. Lecz ty nie biadaj ani nie płacz. Niech ani jedna łza u ciebie się nie pojawi. Wzdychaj tylko cicho. Nie urządzaj żałoby po zmarłym. Zawiąż sobie zawój na głowie, na nogi, włóż sandały. Nie zasłaniaj swojej brody, ust i nie jedz chleba żałoby. Z rana przemawiałem do ludu, a wieczorem zmarła moja żona. Następnego rana uczyniłem to, co mi nakazano. Posługa nie jest tania. Ezechiel poniósł ogromny koszt, aby być kapłanem, prorokiem i by uwolnić takie słowo. I 2500 lat później sługa Pana poniósł ogromny koszt, by wniknąć w tę księgę, uwolnić słowa. W rezultacie czego mamy skarb, nieoceniony skarb przedstawiony nam. I tak, w mniejszym wymiarze kontynuacja tej posługi z przyjemnością przez Pańskie miłosierdzie otwiera się na Niego, by uczynił cokolwiek potrzebuje, aby uwolnić to, co jest na Jego sercu w czasie tych 6 dni. Na przestrzeni minionych 19,5 roku, odkąd Brad Lee odszedł do Pana, nigdy nie miałem tak silnego brzemienia, jakie mam miejsce teraz, żeby Pan na tym szkoleniu mógł uwolnić wszystko, co ma na swoim sercu. I by to zapadło głęboko wewnątrz naszej istoty. Następnie ręka Pana podąży za Jego słowem i na całej ziemi wypracuje On to. I Pan uzyska coś ze względu na wypełnienie Bożego zamiaru. Dobrze, teraz przeczytamy konspekt, tak żeby pozostawić wystarczająco czasu na odzew. Otworzyły się niebiosa i ujrzałem Boże wizje. Otworzyły się niebiosa dla Ezechiela. Otwarcie niebios to szczególne nawiedzenie przez Boga. Niebiosa otworzyły się również przed Jakubem, Jezusem, Szczepanem, Piotrem i Janem. Ezechiel zajmował pozycję kapłana, tego, kto szukał Boga i miał z nim kontakt oraz łączył się z niebiosami. Zgodnie z objawieniem 1, Chrystus uczynił nas kapłańskim królestwem. Obyśmy wszyscy byli gotowi, żeby się uczyć. To jest szkolenie. Chcielibyśmy, żeby nasz odzew na to, cokolwiek Duch czyni, odbył się w tempie życia. To nie są teorie. Uczmy się w tej chwili stać na pozycji kapłana, otwartego na Pana, jedno z Nim. Ezechiel sprawował kapłaństwo w duchu, służąc Bogu i mając z Nim społeczność, dzięki czemu otworzyły się niebiosa i miał on chwalebną wizję Boga, który jest życiem dla człowieka, żeby on i człowiek mogli razem się zbudować. W tym rozdziale ujrzał on wizję wyglądu chwały Jahwe ze względu na Jego manifestację, poruszanie się i Jego zarządzanie. My więc ze swojej strony musimy funkcjonować jako kapłani, gdy wzrastamy w życiu jako otwarte przed Nim naczynia. Tak jak szkoleni, którzy niedawno ukończyli szkolenie w tak miły sposób wywarli na nas wrażenie. Kontaktujemy się z Nim i mamy postawę otwartości. Na to, cokolwiek powiesz, wszelkie światło, które pragniesz dać, każdy kierunek, cokolwiek chcesz dotknąć. B. Niebiosa otworzyły się przed Ezechielem i mogły nawet stąpić na ziemię, by ludzie na ziemi mieli możliwość zobaczyć niebiańskie rzeczy Boga i by te rzeczy wypełniły się pośród nich na ziemi. Ezechiel sam ujrzał wizję. Ezechiel sam mówił słowo. Nie był jednak indywidualistyczny w swojej duchowej funkcji. W całej Biblii wszyscy, którzy ujrzeli wizję, byli częścią Bożego ludu zbiorowo. W Piśmie nie znajdziecie tych mistyków, co to samotnie w jaskini czy na pustyni samodzielnie kultywują duchowe przeżycia. To, co ci pierwsi zobaczyli, to jako ktoś, kto jest częścią Bożego ludu, ujrzeli to dla Bożego ludu. Takie było doświadczenie Izajasza, Daniela. Doświadczenie Jana w objawieniu powiedział: jestem waszym towarzyszem, waszym bratem, waszym towarzyszem w ucisku, w królestwie, w wytrwałości. Nie powiedział: jestem Jan, ostatni pozostały przy życiu apostoł, bohater. Powiedział, że to ja, Jan, wasz brat, miał ponad 90 lat, ale był zawsze nowy, świeży i był w duchu. I ujrzał wizję, a Pan powiedział, wyślij je do 7 kościołów. Jesteśmy więc tutaj, żeby ujrzeć wizję Boże, ale nie ze względu na naszą osobistą duchowość, ale dla Bożego interesu i dla korzyści Bożego zamysłu. 3. Kiedykolwiek Bóg znajduje na ziemi człowieka, który jest z Nim jedno i którego serce jest powieleniem Jego serca, przed takim człowiekiem otwierają się niebiosa. Nie popadajcie, proszę, w introspekcję. To nic nie da. Powróćcie raczej do Ducha i po prostu się pomódlcie. Panie, uczyń mnie kimś, kto jest jedno z Tobą. Panie, uczyń moje serce powieleniem Twojego. Jakże byłoby to wspaniałe. Powiedzmy, że Pan miałby 10 tysięcy takich braci i sióstr na całej ziemi. Wszyscy stojący przed Nim na pozycji kapłanów, jedno z Nim, szukając Go, kontaktując się z Nim, otwierając się na Niego, połączonych z niebiosami przez Chrystusa jako niebiańską drabinę i których serce staje się powieleniem Pańskiego serca. Wyobraźcie sobie, co Pan wówczas by powiedział. Być może do niektórych jakieś pary w wieku 58 lat powiedziałby, dlaczego by nie pójść na wcześniejszą emeryturę i przeprowadzić się do Niemiec. Potem do kogoś innego, kto uzyskał doskonały wynik na maturze, ukończył Harvard albo Stanford, otrzymał wspaniałą propozycję studiów doktoranckich. Ten ktoś jest jednak kapłanem i Bóg mówi, następnym krokiem dla ciebie będzie to, że obierzesz kierunek na zachód do Anaheim w Kalifornii. To nie jest żadna ludzka aranżacja. To Pan, który w końcu ma zbiorowy odzew na ziemi. B. Ezechiel zobaczył Boże wizje. Boskie, duchowe, niebiańskie wizje. W duchu, mając nad sobą otwarte niebo. Chcę przeczytać inny fragment i gorąco polecam do modlitewnego czytania Ezechiela 40. Początek wersetu 2 oraz werset 4. Zaimek on w tym wersecie odnosi się do człowieka, którym jest Pan Jezus. W widzeniach Bożych przyprowadził mnie do kraju Izraela i postawił mnie na bardzo wysokiej górze. Człowiek ten przemówił do mnie, Synu Człowieczy, oglądaj swoimi oczyma, posłuchaj na własne uszy, weź sobie to do serca, to wszystko, co ja Ci pokazałem. Weź sobie do serca to wszystko, co ja Ci pokażę, albowiem jesteś przyprowadzony, aby Ci to pokazać. Opowiedz domowi izraelskiemu wszystko, co widzisz. To z pewnością ma zastosowanie wobec nas, szkolonych. Oglądaj swoimi oczami. Słuchaj na własne uszy. Weź sobie do serca to wszystko, co ja Ci pokażę. Gdy Pan Ci coś pokaże, weź sobie to do serca. Ponieważ jesteś przyprowadzony na to szkolenie zimowe, aby Ci to pokazać. A co potem? Opowiedz domowi izraelskiemu wszystko, co widzisz. Boże wizje, jeden, to Jego objawienia, dzięki którym możemy zobaczyć boskie, duchowe i niebiańskie rzeczy. Nie mówimy o jakimś niezwykłym psychologicznym czy fizycznym doświadczeniu, o wewnętrznym ćwiczeniu. Mówimy, w którym intuicja w duchu, w oparciu o czyste sumienie i funkcje społeczności, umożliwia otrzymanie odsłony boskich rzeczy. Takich jak Piotr, kiedy powiedział, Ty jesteś Chrystus, Syn żywego Boga. To było objawienie. Dwa. To, co przedstawiamy dzieciom Bożym, powinno być Bożymi wizjami, które zobaczyliśmy w duchu pod otwartymi niebiosami, dzięki kontaktowaniu się z Bogiem. Zdaję sobie sprawę, że czas na studiowanie jest ograniczony i ukierunkowany i że sprawdzian będzie treścią poselstwa na podstawie pytań do studiowania. Chciałbym jednak coś zasugerować. Zanim zagłębicie się w różne nauki i prawdy, najpierw coś zróbcie. Dopasujcie waszą istotę, wasze serce i ducha do Pana i módlcie się o wizję, żebyście w czasie studiowania coś ujrzeli. Tak, żebyście na sprawdzenie nie tylko dobrze wypadli, prezentując przez 45 sekund punkt, który został wam wyznaczony, tak, że dzięki czemu wspólnymi siłami sprawdzian wam dobrze pójdzie. Jak wspaniale byłoby, gdyby w trakcie, gdy to robicie, w nas było poczucie, że oni coś ujrzeli. Nie tylko omawiają punkt. Zobaczyli coś. Powinniśmy modlić się, Panie, pokaż mi coś na każdym spotkaniu w czasie mojego studiowania. Tak więc musimy kontaktować się z Bogiem pod otwartym niebem. Trzy. Wizje te doprowadzają do zbudowania Bożych kościołów. Spoglądając z wyprzedzeniem ku zakończeniu szkolenia w lecie, to, co rozpoczęło się w Ezechiela 1 od wiatru, obłoku, ognia i elektrum, w dalszej kolejności chwały Bożej opuszczającej świątynię, która miała zostać zniszczona, księga ta kończy się chwalebną wizją budowli, gdzie jest podnóżek Jego stóp, odzyskaniem Izraela, z chwałą powracającego Boga. Kończy się ona dobrą ziemią, świątynią i miastem. Tak więc te wizje mają cel. Czynią one coś w środku Bożego ludu, by pobudzić go do podążania za Panem, mając na względzie Bożą budowlę. Dobrze, punkt czwarty to ważna część. Dla kogoś, kto służy Panu, najważniejsze jest to, że musi on zobaczyć Boże wizje. To musimy zacząć sobie cenić. Najważniejsze jest nie to, jaka ona jest bystra. Bardzo szybko poukładała sobie to wszystko w głowie. No, gdy on mówi, jest taki elokwentny. A zobacz, jak ten jest uzdolniony. No cóż, potrzebujemy, żeby tego wszystkiego, żeby to wszystko zostało wniesione w zmartwychwstanie, ale najważniejsze jest ujrzeć wizję Boże. Niech Duch skieruje to słowo do każdego, kto obecnie służy, kto ma serce, żeby służyć w jakiejkolwiek roli. Musisz zobaczyć Boże wizje. W Biblii wizja wskazuje na niezwykły obraz i wiąże się ze szczególnym sposobem widzenia, chwalebnym, wewnętrznym sposobem widzenia i duchowym widokiem, który ukazuje nam Bóg. Dowiadujemy się, że ten, kto jako pierwszy odkrył Wielki Kanion, ktokolwiek to był, ukląkł i oddał cześć. To był niezwykły widok. Gdyby tu pełzała mrówka, nie mógłbym powiedzieć, oto miałem wizję owada. Coś takiego nie jest warte wizji. Moi bracia i siostry, istnieją rzeczywistości w duchowej sferze, które są niezwykłe, oczekując na nas, żebyśmy je ujrzeli. Tak więc wizja najpierw odnosi się do wspaniałej scenerii, a potem do naszego wewnętrznego widzenia. Chwalebna wewnętrzna sceneria. Aby zobaczyć wizję, potrzebujemy objawienia, światła i wzroku. Objawienie służy zdjęciu zasłony przykrywającej obiekt i ciebie. Potem światło musi przyjść. Następnie twój duchowy wzrok musi być wyostrzony. Boże wizje kierują nami. Te słowa są mocne. Boże wizje kierują nami. Powinniście być w stanie powiedzieć demonom, gdy udajecie się do Niemiec, jesteście tutaj kierowani wizją od Boga. Boże wizje ograniczają nas. Boże wizje panują nad nami. Boże wizje szczegą nas. Gdy przeróżne rzeczy się dzieją, kiedy jesteśmy zniechęceni, nawet prorok Izajasz miał trudne chwile. Powiedział, wszystko co mówię spełza na niczym. Brad Lee w Studium Życia odnotował, że każdy sługa Boży miewa chwilę jak ta. Myślisz sobie, jaki to ma sens? Po czym Pan wkracza z wizją, która szczerze cię podnosi. Boże wizje radykalnie nas zmieniają. Boże wizje dodają nam odwagi do kroczenia naprzód. Boże wizje utrzymują nas w prawdziwej jedności. Jeśli są więc tacy, którzy wykonują tak zwaną pracę dla Pana, a nie są kierowani, ograniczeni, trzymani w ryzach, kierowani przez wizję, wówczas zastanawiamy się, jakie motywy nimi kierują. To jest fakt. Nie kieruje nami zewnętrzna wizja. Potrzeba jest wszędzie przez cały czas. Oddech po oddechu jestem zależny od Pańskiego miłosierdzia. Stoję tutaj kierowany, ograniczony, prowadzony wizją, którą dotąd ujrzałem. Gdy jesteście pod panowaniem Bożych wizji, daje nam to niezwykłe wewnętrzne uwolnienie. D. Poddani wizjom od Boga zdążamy ku Bożemu przeznaczeniu. Stąd wzięły się poselstwa na konferencję dziękczynienia, podobnie jak cała konferencja. Byliśmy prowadzeni wizjami od Boga. Kierunek był być może wyraźniejszy niż kiedykolwiek wcześniej. Kierunek Pańskiego poruszania w celu zbudowania ciała Chrystusa przygotowanie oblubienicy Chrystusa, by zaprowadzić Królestwo Boże. Teraz zaś osobiście obraliśmy kierunek zmierzający do Bożego celu, a nasze życie jest poddane kontroli Bożej ekonomii. Pozwólcie, że powiem to jeszcze raz. Jestem tego świadkiem. W tym roku, bardzo wyjątkowym dla mnie osobiście, wszystko poddane kontroli, ukierunkowane wizją Bożej ekonomii, realizowanej przez ciało Chrystusa. Pięć. Potrzebujemy takiej modlitwy, która wprowadzi nas w uniesienie i przyniesie nam niebiańską wizję. Ci, którzy naprawdę znają Grekę, a nie tylko pamiętają tyle, co z nauki w zamierzchłych czasach, myślę, że zgodzą się co do tego, że grecki czasownik ekstasis teko oznacza stać poza sobą. Piotr więc modlił się w taki sposób, mimo że był bardzo głodny, gdy czekał na podanie posiłku, modlił się i wmodlił się w trans, czyli w transcendentalną sferę poza sobą. Wtedy właśnie ujrzał wizję. Przypuśćmy, że Piotr byłby bierny i w pewnym sensie ubolewałby nad swoim losem lub choćby zajmowałaby go jego fizyczna potrzeba i byłby poirytowany powolnym tempem przygotowania posiłku. Także mniej lub bardziej byłby w sobie samym. Sądzicie, że wizja przyszłaby? Gdyby był tylko w sobie, w żadnym razie istnieje warunek. Jan był w duchu, Piotr zaś się modlił, dopiero co zaczął się modlić. Musimy zacząć od miejsca, w którym jesteśmy. Po prostu żądasz, aby cała twoja istota w naturalnej jej części została stłumiona. Umysł, uczucia, wola, bądźcie cicho. Uciszcie się. Ćwiczę swojego ducha, by skontaktować się z życiodajnym duchem. Panuję nad moją istotą. Nie będzie mną rządziło żadne fizyczne uczucie, doznania, które odczuwam w tej chwili. Nie poddam się nastrojowi. Słyszałem ostatnio, jak ktoś o tym świadczył. Byłem tym bardzo poruszony. Oddzieliła ona czas i po prostu rozkazała swojej istocie. Milcz. Bądź opanowana. Siedź cicho. Jestem tutaj, aby skontaktować się z Bogiem. Jestem tutaj, by usprawiedliwić Boga w Jego woli. Dowieść Jego słuszności. Potrzebujemy takiej modlitwy. Powinniśmy prosić o taką modlitwę. Uniesienie oznacza, że zostaliśmy wyprowadzeni z własnego ja. Możemy być uwięzieni we własnym ja. Lecz musimy się modlić, by właśnie modlitwa nas z niego wyciągnęła. To jest szkolenie. Skomentuję więc coś. To smutne, gdy się widzi kogoś, jak jest w ja. To, co naprawdę zasmuca, to widok brata czy siostry, który był w pańskim odzyskiwaniu 40-50 lat i nadal z taką łatwością rozmyślnie jest w sobie samym. To bardzo smutne. To więzienie. Nie siedzicie jednak w pojedynczej celi. Macie dwóch towarzyszy z więziennej celi. Życie duszy i szatana. Są oni z wami w waszej celi. O tym jest Mateusza 16. Musimy się wydostać z tej sfery. Możemy się wydostać z tej sfery. Nikt inny poza tobą nie może zaprzeć się ja. Musisz wiedzieć, czym ono jest, musisz przyznać, że to jest ja i musisz powiedzieć nie. Nie zostanę tu. Zdaję sobie sprawę, że jestem tu teraz. Nie. Zapieram się tego. Stosuję krzyż wobec tego. W tej chwili będę w duchu. Chcę ujrzeć Boże wizje. Panie, przenieś mnie z tej sfery do innej. Możemy być uwięzieni w ja. Ale musimy wymodlić się z tego więzienia. Być w uniesieniu to być poza własnym ja. Gdy jesteśmy w uniesieniu, otrzymujemy wizję od Boga. Ponownie, nie możemy spowodować, że wizja przyjdzie. To należy do Bożej suwerenności. Uważam, że on patrzył na Piotra na dachu. Wiedział, że Piotr był głodny. Piotr jednak ćwiczył się, by naprawdę się modlić. I wymodlił siebie z więzienia ja do innej sfery. Stał na zewnątrz siebie samego. Teraz Pan może powiedzieć, Piotrze, pokażę Ci coś niesamowitego. Płótno z różnymi zwierzętami na nim. I powiem Ci, żebyś powstał, zabijał i jadł. Wiem, jaka była reakcja Piotra. O, nigdy nie dotknąłem nic nieczystego. W jakiś sposób wiedział, że to byli poganie. To powtórzyło się 3 razy. Następnie posłańcy od Korneliusza przyszli, Piotr poszedł z nimi i głosił im Ewangelię. Potem miał kłopoty ze strony religijnych ludzi, którzy wywodzili się z tego samego podłoża, co Piotr. To było niesamowite poruszanie się. Pan polecił, czyńcie uczniami wszystkie narody, nie tylko Żydów. Wszystkie narody. Nie trwajcie w ograniczeniu. Teraz Piotrze, masz klucze. Teraz jesteś w uniesieniu. Pokażę Ci to, co mam na sercu. Posyłam Cię do domu pełnego pogan. Nigdy nie utrzymywałeś kontaktów towarzyskich z nimi. Nigdy nie zjadłeś z nimi posiłku. Nigdy nie miałeś z nimi styczności. Ja położyłem temu wszystkiemu kres. Ja nie będę głosił im Ewangelii. Anioł nie będzie im głosił Ewangelii. Ty idź i głoś im Ewangelię. I on to zrobił. Pogańska część ciała została ochrzczona w Duchu Świętym. Zaczęło się od człowieka wymadlającego siebie z ja. Moi kochani bracia i siostry, spędziliśmy zbyt dużo czasu w ja. Niech rok 2017 będzie rokiem uniesienia, ekstazy, rokiem wychodzenia poza ja w inną sferę. Rokiem wizji od Boga. C. Bóg chciał, by Ezechiel nie tylko oglądał na własne oczy, lecz także słyszał na własne uszy. Dał mu zatem swoje słowa wraz z wizjami. Polecam stronę 20, Studium Życia Ezechiela. Są tam 4 akapity na temat wyraźnych słów. Nie będę mówił o ich treści ponad to, co jest w tych punktach konspektu. Brad Lee coś powiedział wprost. Jeśli więc nie chcemy stać się denominacją, jeśli nie chcemy stać się jak bracia wolni, mówiąc z Darby'ego i Kelly'ego w stary sposób, musimy wiedzieć, co wyraźne słowa znaczą. Wizja jest przekazywana za pośrednictwem słów. Paweł powiedział w 1 Koryntian 2, że Duch uczy świeżych słów, bieżących, które pochodzą od Ducha. Tak by odpowiadały temu, o czym Pan mówi teraz. Ezechiel musiał słuchać i oglądać, musiał słuchać szczególnych słów. W Ezechiela pełno jest takich słów. Nie tylko powtórzeń z Izajasza czy Jeremiasza. Ezechiel nie próbował być wyjątkowym, nie próbował odróżniać się. To jest ja, coś okropnego. Bóg dał mu słowa, które były potrzebne, żeby przekazać tę wizję. Tak więc punkt pierwszy mówi, Boże słowo skierowane do Ezechiela nie było zwykłym słowem, lecz szczególnym. Ponownie, nie wymyśliliśmy tego. Nie jest to pochodną naszej inteligencji, elokwencji. Dane jest to przez Boga. Ciało to rozpozna. Ciało odrzuca to, co jest naturalnego człowieka. Ciało rozpoznaje słowa, które pochodzą od Boga. Boże słowa to Jego wyjaśnienie wizji. Musimy ujrzeć nie tylko obraz, ale i słowa umieszczone pod nim. Musimy otrzymać wyraźne słowo od Pana. Bóg chce nam dać szczególne, świeże i wyraziste słowa, które przekażą Jego boskie wizje. Powinniśmy prosić Boga, nawet w tej chwili. Proszę o to w sprawie tego poselstwa, o wszystkich przemawiających braci, daj nam świeże słowa ze względu na wizję, na ciało, oblubienicę i królestwo. Musimy prosić o to, byśmy mieli wyraźne słowo od Pana. Powinniśmy prosić Boga o słowa, które umożliwią nam zrozumienie wizji. I potrzebujemy słów, które umożliwią nam ogłoszenie i wyjaśnienie tego, co zobaczyliśmy. D. Boża ręka zawsze towarzyszy Jego przemawianiu. Dlatego ręka Jahwe była na Ezechielu. Modlimy się, spoglądamy ku Panu. Najpierw ujrzymy, potem usłyszymy, następnie mówimy w wyraźnych słowach. Wówczas Duch może powiedzieć, rozpoznaję, że te słowa pochodzą ode mnie. Potwierdzam te słowa moją suwerenną ręką, by je wprowadzić w życie. Odnośnie kogokolwiek, gdziekolwiek, w dowolnym kościele. Jak wyglądałoby odzyskiwanie, jeśli każdy miejscowy kościół w pełni przyjąłby Pańskie słowa i w pełni poddałby się ręce Pana odnośnie wprowadzenia w życie tego, co powiedział? To słowo nie jest skierowane tylko do nas tu obecnych. Wszyscy, którzy uczestniczą w wideoszkoleniu, jesteście w swojej miejscowości. Niech słowo Pana dosięgnie was. Niech ręka Pana będzie na was, by to wypracować. Bóg wkroczy, by uczynić to, co mówi i działać zgodnie z tym, co mówi. Boża ręka na człowieku służy temu, by go prowadzić, nim kierować i sprawić, że podejmie on działanie. Pan potrzebuje działania. Być witalnym to być żywym i aktywnym w duchu. Nasze działanie powinno brać się z poruszającej nas i kierującej nami ręki Pana. Aby przed nami wszystkimi otworzyło się niebo, abyśmy zobaczyli Boże wizje, otrzymali Boże słowa i aby na nas była Jego ręka, która nami kieruje i nas prowadzi, żebyśmy zaspokoili Bożą potrzebę. To wspaniały punkt do modlitwy. Punkt rzymski drugi. Pierwszy rozdział Księgi Ezechiela odsłania nam pragnienie, jakie Bóg ma w swym sercu i zamysł, jaki chce zrealizować. Słowo odsłania wskazuje na objawienie. Z tym rozdziałem wiąże się zdjęcie zasłony i wszystko, co w nim się znajduje, stanowi odsłonienie Bożego serca. Głównie w obrazach, to co widzicie. Jeśli więc widzicie tron na krystalicznie czystym przestworzem i kogoś podobnego do człowieka na tronie, uświadamiacie sobie, że w tym wszechświecie ma miejsce zarządzanie, a ten, który jest na tronie, z pewnością ma pragnienie. Prawdopodobnie niektórzy pośród nas, z tego prostego powodu, że potrzebujemy więcej wzrostu w życiu, wciąż potrzebujemy ujrzeć coś w świetle ostatnich wyborów prezydenckich. Musicie ujrzeć tron. Nie mam żadnych politycznych upodobań. Oddaję głos na tron. To tron decyduje, kto będzie kolejnym prezydentem. Nie powinniśmy być jak ludzie bezprawia, odmawiający uznania tego, co niebiosa zdecydowały. Tak więc w tym rozdziale mamy tron, na którym jest człowiek. Będzie całe poselstwo poświęcone człowiekowi. Jezus jest Panem całego wszechświata. Na ziemi zaś jest zbiorowy wyraz tego człowieka, podległego tronowi, przepięknie skoordynowanego, poruszającego się w jedności z Nim, doświadczając Go, przeprowadzając Jego zarządzanie. To jest zrealizowany obraz i panowanie. Koło porusza się w koordynacji pod panowaniem tronu. Tego pragnie Bóg. Pragnie On zbiorowego wyrazu, chce wbudować się w nas. Pragnie przyprowadzić nas pod swoje bezpośrednie panowanie, żebyśmy żyli w rzeczywistości Królestwa, tak żebyśmy Go reprezentowali. Jeśli chodzi o to, poczekajcie tylko na poselstwo drugie. Naprawdę uzyskacie perspektywę normalnego doświadczenia chrześcijańskiego. Potrzebujemy, żeby nadciągnęła burza. Niech dziś wieczór nadejdzie burza i zacznie się o 7:30. Potem niech obłok stąpi na nas wszystkich. Po nim wypalający nas ogień, a następnie żarzący się elektrum, a potem żywe stworzenia poruszające się w koordynacji i poruszające się koło i koło w kole. My poruszamy się z Bogiem, On poruszy się z nami. Oto odsłona Bożego serca i zamiaru, który pragnie osiągnąć. Biblijny termin odnoszący się do pragnienia, jakie Bóg ma w swym sercu, to upodobanie Jego woli. Upodobanie Bożej woli to pragnienie, jakie On ma w swym sercu. Uwielbiam ten zwrot. Niedawno otrzymałem prowadzenie, pisząc krótki e-mail, żeby to po prostu powiedzieć. Zależy mi jedynie na pragnieniu, jakie Bóg ma w sercu. Niech wypełni On pragnienie swego serca. Trójjedyny Bóg uczynił swoją ekonomię zgodnie ze swoim upodobaniem, a Jego upodobanie wypływa z pragnienia, jakie ma On w sercu, z pragnienia, jakie Bóg ma w sercu. Jego upodobania pochodzi Jego zamysł, a z zamysłu Jego ekonomia. Bóg ma zatem wolę, z wolą wiąże się Jego upodobanie. W oparciu o to ma On zamiar. Zamiar ten jest realizowany za pomocą Jego ekonomii, Jego planu, Jego ustalenia. Wewnętrzna radość, jaką mamy, to wskaźnik, że Bóg działa w nas ze względu na swoje upodobanie i że żyjemy oraz postępujemy zgodnie z upodobaniem, pragnieniem, jakie On ma w swym sercu. Pierwszy rozdział Księgi Ezechiela ujawnia Boże pragnienie wyrazić się w swoim Synu. Troszeczkę się obawiam tu, czy mój zegarek dobrze wskazuje. Czy wy też macie 17:20? Dobrze. Wiem, że mamy wieczne życie, ale nadal jesteśmy w przestrzeni i czasie. Tak więc Ezechiela 1 odsłania Boże pragnienie, żeby być wyrażonym w Jego Synu. Człowiek na tronie z pewnością obejmuje Syna. Żywe stworzenia jako zbiorowy wyraz wypełniają Boże pragnienie. Ten, którego symbolizuje rozżarzone elektrum, Bóg Baranek, mieszka w nas jako bezcenny skarb, żebyśmy go wyrażali. To pojawi się w następnym poselstwie, elektrum. To jest jedynie słowo wstępu. W tej chwili mamy elektrum w naszym duchu. To jest skarb w glinianych naczyniach. Cztery twarze czterech żywych stworzeń symbolizują całkowity i stosowny wyraz Chrystusa. Cztery żywe stworzenia symbolizują zbiorową całość, zbiorowego Chrystusa, zbiorowy wyraz Boga. Widzicie, nikomu z nas usługujących na tym szkoleniu nie przypadło w udziale, żeby to odkryć, ujrzeć. Naszym zadaniem jest tylko rozpoznać, kto to był. Możemy jednak być Izajakami otrzymującymi wszystko, a potem niech to będzie w nas wypracowane. To coś wspaniałego ujrzeć zbiorowego Chrystusa w Ezechiela 1, to jest Boża wizja. Żeby ujrzeć, że żywe stworzenia są zbiorowym wyrazem człowieka na tronie, wymaga to zdjęcie zasłony, zbiorowy wyraz Boga. Gdy Bóg uzyska taki zbiorowy wyraz, spełni się Jego zamiar. Kiedy Pan pozyska ten zbiorowy wyraz, będzie mógł powiedzieć do siebie samego: oto ona, jest gotowa, przyjdę i ożenię się z nią. Widzę w mojej kochanej oblubienicy zbiorowy wyraz siebie. Punkt drugi. Wizja zawarta w pierwszym rozdziale Księgi Ezechiela ukazuje nam, że musimy być zbiorowi i trwać w koordynacji. To jest zasadnicza sprawa, żeby naprawdę być zbiorowym. To łatwo się mówi, o, to jest w ciele, ciało to, ciało tamto. Ciało jednak wie, ciało rozpoznaje to, co pochodzi z ciała, a co jest indywidualistyczne. Musimy więc stać się zbiorowymi. Dzięki temu, że dużo będziemy doświadczać życia i dzięki wzrostowi w życiu, a następnie musimy być w koordynacji. Nad tym, co wyglądało na tron, był ktoś z wyglądu podobny do człowieka. Ten ktoś na tronie jest podobny z wyglądu do człowieka i niesie podobieństwo chwały Jahwe, co wskazuje, że ten, który zasiada na tronie, jest zarówno Bogiem, jak i człowiekiem. To jest Jezus Chrystus, Bóg-człowiek, zespolenie Boga z człowiekiem. Nie jest trudno uchwycić koncept, że Bóg rządzi wszechświatem, ponieważ jest to zgodne z ludzkim myśleniem. Niełatwo jednak zdać sobie sprawę, że Jezus Nazarejczyk był ukrzyżowany, zmartwychwzbudzony i wyniesiony na niebiosa i że teraz ten Jezus jest Panem całego Wszechświata. Gdy więc mówimy: Panie Jezu, świadczymy świadczymy o tym. Powiedział, że w zmartwychwstaniu cała władza na niebie i na ziemi została mi dana. Jezus to Pan. Jezus. Jezus. Chwała Panu Jezusowi. Zgodnie z tym, co objawia Biblia, Bóg ma tajemniczy zamysł odnoszący się do człowieka. Zespolić się z Nim i stać się takim jak On oraz uczynić Go takim jak Bóg w życiu, w naturze i w wyrazie, lecz nie w bóstwie. Pozwólcie, że ze względu na was nadam temu charakter osobisty i przeczytam to wam. Zgodnie z tym, co objawia Biblia, Bóg ma tajemniczy zamysł odnoszący się do ciebie, by zespolić się z tobą i stać się takim jak ty oraz uczynić ciebie takim jak Bóg w życiu, w naturze i wyrazie, lecz nie w bóstwie. Zapytam tych z czwartego semestru, którzy dopiero co ukończyli szkolenie. Czy jesteście teraz bardziej Bogiem, niż byliście 2 lata temu? Amen. Dobrze, ci z 3 niższych semestrów, zgadzacie się z tym? Możecie powiedzieć amen? Amen. Tak, bardziej Bogiem. Ten, który zasiada na tronie i 4 żywe stworzenia niosą wygląd człowieka. To zostanie silnie podkreślone w kilku poselstwach, co wskazuje, że te stworzenia na ziemi stanowią wyraz tego, który jest na tronie. W ten sposób Bóg przejawia się w człowieczeństwie. Oto dlaczego ten rozdział ma taką głębię, ponieważ jest w nim to właśnie. My interpretujemy Biblię Biblią. Z tego powodu Brad Lee mógł otworzyć ten rozdział i światło nowotestamentowego objawienia, które skupia się na Bożej ekonomii i Bożym centralnym dziele, by budować siebie w nas. Wówczas, czytając Ezechiela w świetle Nowego Testamentu, ujrzycie tam wszystkie znaki odsłaniające pragnienie Bożego serca i Jego zamiar, Jego intencje. Prawdopodobnie skończymy przed 17:30. Przeczytamy pozostałą część. Cała Biblia i Księga Ezechiela, będąca jej miniaturą, objawiają, że wieczny zamysł Boga polega na udzielaniu się wybranemu ludowi i uczynieniu go takim samym jak on w jego życiu, naturze i wyrazie, lecz nie w bóstwie. Czy znacie coś, co naprawdę działa? Trzeba się po prostu o to modlić. Panie, oddaję Ci ten dzień. Udzielaj siebie do mojego wnętrza przez cały ten dzień. Jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, w tej chwili jest dopiero 17:28, prawdopodobnie nie zgasiliście światła przed 22:30 lub 23:00, tak więc wciąż macie 5,5 godziny. Dlaczego by nie modlić się w tej chwili? Panie, w ciągu kolejnych 5 godzin udzielaj siebie do mojego wnętrza. Bóg ma cel zespolić ze sobą odkupiony i odrodzony lud, w którego wbudowuje się w Chrystusie w jedną całość i w sobie razem go zbudować, by stanowił wieczne mieszkanie, nową Jerozolimę. To stanowi centralny element objawienia zawartego w Biblii i wizji przedstawionych w księdze Ezechiela. To kończy poselstwo pierwsze na temat Bożej wizji oraz odsłonięcia Bożego zamysłu i pragnienia, jakie Bóg ma w sercu. Pomódlcie się teraz przez minutę z osobą obok was, a jeden ze współpracowników podzieli się przez dwie minuty, potem brat Bob pokieruje nami w tym, jak spożytkować resztę czasu i dać wam szansę prorokować. Pomódlmy się.